Jeżeli jesteś przeciętnym Kowalskim, to kryptowalut w ogóle nie powinieneś dotykać, dlatego że ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o inwestowaniu, ładują się najczęściej pod koniec hossy w różnego rodzaju aktywa. Trzeba zrozumieć jedną rzecz. Inflacja jest ukrytym podatkiem, z którego nie zdaje się sprawy 90%
Tak jak
społeczeństwa.
pisał. Tak, wyglądasz na człowieka wolnego.
Tak, jestem człowiekiem wolnym. Mogę robić, co mi się żywnie podoba, mogę w każdej chwili przestać pracować i mam wystarczająco pieniędzy, żeby mi skończyło do końca życia.
Witam Was. Dziś moim gościem jest Cezary, lub jak to woli, Czarek Głuch, czyli Trader21. I porozmawiamy sobie na temat inwestowania w 2022. Każdy rok różni się od poprzedniego, no ale ten 2022 ma być podobno mocno różny od 2021. Jak ty, Czarku, odbierasz?
Znaczy, pytanie, czy patrzymy na świat z perspektywy gospodarki i przeciętnego człowieka, czy finansów? Jeżeli chodzi o finanse, to ostatnie 2 lata były fantastyczne pod względem tego, ile można było zarobić. Dlatego, że po panice covidowej banki centralne z całego świata, NBC, Fed, Bank of Japan, Bank of England, Chiński Bank Ludowy, uruchomiły dodruk na taką skalę, że rynki finansowe zostały zalane świeżym walutą, bo to pieniądzem nawet nie można nazwać. Inflacja nam zaczęła rosnąć, no i większość inwestorów zaczęła bardzo mocno wchodzić na rynki finansowe i efekt był taki, że rosły niemalże akcje na całym świecie, na surowcach można było kupę kasy zarobić, podobnie jak na kryptowalutach, na rejtach. Mało było aktywów generalnie, które taniały. W ostatnim roku potaniały trochę metale szlachetne, ale tylko dlatego, że w 19 i 20 roku bardzo mocno drożały. Natomiast teraz, jak widzę, co się dzieje na samej górze, czyli na poziomie banków centralnych, to uważam, że będzie sztuką przeniesienie kapitału na kolejny rok. Dlatego, że jeszcze niedawno Fed drukował miesięcznie jakieś 130 miliardów dolarów. Teraz to drukuje do zera, zmniejsza to dodruk do zera i przy okazji podnosi stopy procentowe. Wyższe stopy procentowe, wyższy koszt kredytu, mniejsze zyski firm i ciężej jest wprowadzać te wyceny na jeszcze wyższy poziom. Europejski Bank Centralny to samo. Niedawno drukował 140 miliardów miesięcznie, teraz ogranicza do 40 i zobaczymy, czy uda im się.
No właśnie, bo to wszystko jest też kwestia tego, na ile oni umiejętnie to zrobią, bo to jest bardzo trudny proces takiego szoku dla gospodarki, dla giełdy, odłączania tej kroplówki z tanim pieniądzem, która utrzymywała wiele gospodarek, no, zombie nawet. I czy uda im się zrobić to na tyle sprawnie, że to wywoła, no, mały wstrząs? Czy będą to robili, no miejmy nadzieję, że nie, tak jak nasz prezes Glapiński, który, no, przypomina mi bardziej słonia w składzie porcelany po tym, jak się wypowiada. No jak na przykład taki prezes
Pinokia.
Glapiński byłby szefem Fedu, to ja myślę, że cały świat już dawno by się zawalił. Bo tam niezwykle ważne jest każde słowo, jakim Jerome Powell operuje i widać, z jaką starannością on je dobiera. Natomiast Fed też, mam wrażenie, zaczyna tracić swoją wiarygodność na świecie. No bo te projekcje, i te słowa, które wcześniej padły, to kompletnie się nie sprawdzają.
Ale widzisz, to pokazuje patologię, bo prezes banku centralnego musi przywiązywać ogromną uwagę do tego, co mówi. To pokazuje, jak rynki finansowe są uzależnione nie od realnej gospodarki, albo jak oderwane są od realnej gospodarki, jak uzależnione są od tego, co robią banki centralne. W 2015-2016 roku, pamiętam, były takie, no, chore sytuacje, gdzie mamy z gospodarki napływają bardzo kiepskie dane, a ceny akcji gwałtownie drożeją. Czemu? Bo jak kiepskie dane, to jest większa szansa na to, że Fed zwiększy dodruk.
No tak, więc inwestorzy są gotowi i oczekują, że Fed będzie interweniował, zaraz znowu się pojawi kolejny QE i też masa tych tanich pieniędzy, które, no, dopiero po jakimś czasie docierają do ludzi na samym dole, wpierw są konsumowane przez oczywiście duże spółki technologiczne. No mamy Apple'a, który rośnie, ale rośnie nie dlatego, że wymyślił kolejny produkt i dystrybuuje taki jak iPhone, prawda, kolejny breakthrough, tylko poprzez wykup własnych akcji. No bo jeżeli prezes Apple'a stwierdza, że on ma dostać 100 dodatkowych milionów dolarów premii za to, że Apple notuje swoje historyczne szczyty, a śpią na 1,5 tryliona gotówki, to może za część tych pieniędzy, żeby po prostu nie poddawać ich opodatkowaniu. To są pieniądze, które są
Skupić
zarabiane.
akcje własne i pompować
Dokładnie tak. I on
wyceny.
od tego ma przecież, jego akcje rosną, których ma pakiet i sam dostaje premię. Więc to wszystko pokazuje, w jak chorej sytuacji się znaleźliśmy, tak jak mówiłeś.
Powiedziałeś, że to dużo zależy nas od tempa, w jakim będą ograniczać ten dodruk. Ja się trochę tego boję, dlatego że w poprzednich tych kilku latach, w 16, 17, 18 roku Fed rzeczywiście najpierw ograniczył dodruk, później wręcz zaczął redukować bilans, co jest bardzo trudne do utrzymania wysokich cen akcji. Ale wtedy jednocześnie Fed był wyręczany przez Bank Japonii, trochę w tym czasie drukował Europejski Bank Centralny.
Czyli robili to na zakładkę.
Tak, dokładnie. Pokazywali, że Fed jest w stanie się wycofać. Czemu? Dlatego, że EBC będzie skupował inne aktywa i wyrównał, ratował po prostu rynki. A teraz mamy taką sytuację, w której Fed ogranicza do dróg, EBC ogranicza do dróg, Bank of Japan już ograniczył.
Wszyscy są zmuszeni do zrobienia tego samego, bo inflacja niestety dopadła wszystkich.
I to do tego 3 razy szybciej. Bo wtedy ten proces był rozłożony na 3 lata. A teraz jak widzę, to wyrównają to w 9 miesięcy. To
też pokazuje, w jakiej panice oni tam muszą... Za tymi twarzami spokoju i konferencjami, które ja oglądam, tak, którymi karmią nas w mass mediach, ja mam wrażenie, że tam z tyłu jest kompletna panika.
Oni teraz się boją kilku rzeczy, na przykład przed paniką covidową, która była im potrzebna do uzasadnienia do druku, rozleciał się totalnie rynek reverse repo. Banki straciły do siebie zaufanie i tak przykładowo, podobnie jak w 2008 roku przed bankructwem Lehmana, banki nie chciały sobie pożyczać, czyli masz zerowe stopy procentowe i jak mamy do siebie zaufanie, jesteśmy dwoma bankami, chcesz pożyczyć pieniądze, dobra, daj mi 1% i jest okej. I to nagle wzrosło do 10. Czy masz zerowe stopy procentowe, a banki musiały płacić ponad 10%, żeby pożyczyć pieniądze. To pokazało, jak kiepskie było zaufanie w tamtym czasie i później uruchomiono dodruk. Teraz z kolei mamy inną sytuację. Banki nie chcą pożyczać, bo albo boją się, że ogromnej ilości niespłaconych kredytów, bo jest źle w gospodarce, dodruk niczego nie rozwiązał. Nie da się dodrukiem rozwiązać problemów.
No tak, to gaszenie pożaru benzyną.
Dokładnie tak, albo odwlekanie nieuniknionego. I teraz na przykład banki ogromną ilość pieniędzy trzymają w Fedzie, który i tak im nic nie płaci, bo mamy zerowe stopy procentowe mimo inflacji. Bo boją się po prostu te pieniądze pożyczyć komuś na rynku.
Może tym papierkiem lakmusowym, pierwszą jaskółką zwiastującą nadchodzącą dużą zmianę, będą rosnące w szaleńczym tempie rentowności 10-latek amerykańskich.
To nie tylko 10-latki, inaczej. Musimy uprościć trochę. To, o czym my rozmawiamy, to są odsetki od obligacji 10-letnich, 20-letnich, 30-letnich i one w ostatnim czasie rzeczywiście trochę rosną, ale one i tak są ciągle znacznie poniżej inflacji, no bo w Stanach oficjalna inflacja to już jest chyba 7 czy 8%, realne jest pewnie gdzieś na poziomie 10-11%, podobnie jak w Polsce, a odsetki od obligacji 10-letnich wypłacają ile? Pewnie jest 3% dzisiaj, nawet tego dokładnie nie monitoruję. Ale to i tak jest potężna różnica. Generalnie nie ma żadnego uzasadnienia, żeby trzymać kapitał z punktu widzenia inwestora w obligacjach, które płacą ci 3% w sytuacji 8-9% inflacji, bo tracisz rok w rok co najmniej 6%. I właśnie dlatego, że tak niskie były stopy procentowe, to inwestorzy woleli przenosić kapitał do akcji. Akcji, które reprezentują udziały w realnym, fizycznym aktywie, który w długim terminie jest w stanie przenieść wartość wynikającą z inflacji. Ale problem jest taki, jak ta rentowność rośnie, że to też podnosi koszt obsługi długu.
No właśnie.
I o ile rynek akcyjny można zawalić o 50% i jest ok, nic się specjalnego nie stanie, o tyle jak ci za bardzo wzrośnie koszt obsługi długu, to...
No, Ameryka nie będzie mogła rolować długu w taki sposób, jaki do tej pory to robiła. Ale wiesz co, ja się spotkałem też z takim zdaniem, że oprócz tego, co ty mówisz, dziesięciolatki amerykańskie są też szalenie ważnym aktywem na giełdzie światowej, chyba najważniejszym, ponieważ to jest punkt odniesienia przy wycenie wszystkich innych pozostałych aktywów, w tym no, całej masy instrumentów pochodnych, papierów śmieciowych.
Stanowią zabezpieczenie.
Więc jeżeli dziesięciolatki podrożeją przez 2 miesiące o 100%,
jeżeli wzrośnie ich rentowność,
o 100%,
cena.
Tak, to co wtedy wydarzy się z papierami MBS na przykład?
No będziemy mieli wezwanie do tego, do uzupełniania depozytu i to się może dalej sypać.
I zacznie się właśnie ten łańcuch, który mieliśmy w 2008.
Tak. Ja też się tego bawię i przypuszczam, że teraz będziemy mieli taką sytuację, że ze wzrostem inflacji rośnie rentowność obligacji, czyli spada ich cena. I w pewnym momencie zaczną się duże problemy systemowe. Jeżeli do nich dochodzi, no to zaczyna się panika globalna. Tak jak podczas lockdownu, podczas paniki covidowej. I w krótkim czasie spadają wyceny akcji, rejtów, surowców lecą na łeb.
Czy to jest czas, kiedy cash is the king i można kupować wszystko za grosze.
I obligacje. Ja na przykład pewnie zaraz zwiększę moje zaangażowanie, ale w 20-letnie obligacje.
Dlatego, polskie czy amerykańskie?
Nie, nie, amerykańskie. Dlatego, że kiedy dochodzi do paniki, to po pierwsze drożeje dolar, po drugie bardzo drożeją długoterminowe obligacje skarbowe.
No, kapitał wraca do matecznika.
Dokładnie. I to jest moment podczas paniki, żeby się kaszować z obligacji i ładować do zmiennych aktywów, dlatego że teraz banki centralne mówią, że one będą znowu normalizować politykę, ale nie mogą tego w długim terminie, dlatego że ich celem nadrzędnym jest utrzymywanie wysokiej inflacji. Tam Glapiński nam może mówić, że on podniesie stopy procentowe, żeby zwalczać inflację i tak dalej.
No ale czyż banki centralne zostały powołane przede wszystkim do tego, żeby walczyć z inflacją i kontrolować ją?
Nie, żeby uzyskać jeszcze większy wpływ na gospodarkę. No trzeba zobaczyć, kto był akcjonariuszami tych pierwszych banków centralnych.
No tak, tak, początki XX wieku.
13 rok, największe banki komercyjne znowu po raz kolejny utworzyły trzeci bank centralny, bo poprzednie dwa były zamknięte z hukiem. Przy okazji kilku prezydentów zginęło.
Tak, Morgan, Chase, Manhattan, First
Bank.
Tak,
a tutaj utworzono i bank centralny tak naprawdę dzisiaj zyskał, wszystkie banki centralne zyskały ogromny wpływ na gospodarkę. Ostatecznie
w zasadzie jesteśmy pieniądza, dziś w takim zależy. Momencie, gdzie jesteśmy uzależnieni od banków centralnych i ich polityki jeszcze bardziej niż byliśmy w 2008.
Zdecydowanie tak, niestety. I to jest przykre i idziemy jeszcze bardziej, dlatego że banki centralne, żeby zyskać jeszcze większą kontrolę nad nami, chcą wyemitować CBDC, czyli tak zwane cyfrowe pieniądze banków centralnych z ograniczonym terminem ważności. Czyli po pierwsze, każdy z nas już nie będzie mógł sobie założyć konta w 10 bankach i mieć wolność wyboru, tylko dążą do tego, żeby rozwalić sektor finansowy i przenieść całą bankowość do banku centralnego. Czyli każdy z nas, według ich założeń, ma mieć konto w banku centralnym. Ma otrzymywać tam docelowo bezwarunkowy dochód gwarantowany, który tak naprawdę będzie obwarowany tym, czy jesteś takim obywatelem, jak sobie wyobrażają. I żebyś nie mógł uzależnić się od systemu, to nie, robią wszystko, żebyś nie mógł budować kapitału. Czyli twój majątek opodatkujemy tak wysoko, jak tylko się da, a jednocześnie pieniądze, które ty tam otrzymujesz czy zarabiasz, będą miały określony termin ważności. Jeżeli ludzie sobie to dadzą wcisnąć, to mamy naprawdę przerypane.
Bankierzy, banki centralne, wydaje się, że mają taki plan już od 100-150 lat, ale ten rozwój technologiczny, który się ostatnio odbywa, blockchain, 5G, etc., smartfony, to wszystko powoduje, że w tej chwili mogą realizować chyba swoje plany jeszcze szybciej.
Tak, dlatego że ludzie lubią wygodę.
I za tą wygodę jesteśmy w stanie bardzo wiele oddać.
Niestety, łącznie z ostatnimi elementami naszej wolności. Dlatego że jeżeli płacimy gotówką, to jesteśmy anonimowi. Jeżeli płacimy kartą, to niemalże wszystko system, czyli rząd i bank centralny, nazwijmy to ten establishment, ci prawdziwi rządzący, wiedzą na nasz temat. Każdy element. I o ile ktoś może stwierdzić, ja jestem uczciwym obywatelem, płacę podatki, nie mam nic do ukrycia, to można sobie wyobrazić taką hipotetyczną sytuację, że brakuje pieniędzy, no bo rozwalamy gospodarkę lockdownami. Brakuje na wypłaty, na edukację, na służbę zdrowia i na inne rzeczy. I prowadzimy wojnę klas. Tych, którym już wszystko zabraliśmy, nastawiamy przeciwko tym, którzy coś mają.
No tak.
Ciężko zapracowałeś na to, co masz, ale nieważne, ty jesteś wrogiem publicznym, jak w komunizmie, jesteś tym spekulantem.
Napuszczanie jednej grupy na drugi.
Więc zabierzemy ci 10%, albo 20%, albo 30%, tych, które masz na koncie i możemy to jednym ruchem zrobić.
Oczywiście. A w ogóle jeszcze wszystkich przy okazji można okraść, dodrukowując i inflacja wtedy
to jest zadziała. To co teraz się robi, słyszymy tak. O tarczach inflacyjnych. Ale to tak
tarcza inflacyjna,
poprzez
której założeniem ma być zwalczanie inflacji, jest w zasadzie
inflacją
samą w sobie. No bo jak można dodrukowywać pieniądze i rozdawać ludziom jakieś osłonowe 1000 czy 1200 zł na każde gospodarstwo?
To
podniesie znowu cenę.
Tu trzeba zrozumieć jedną rzecz. Inflacja jest ukrytym podatkiem, z którego nie zdaje sobie sprawy 90% społeczeństwa.
Tak jak pisał Keynes, tylko jeden na milion jest w stanie zrozumieć. Tak. Przynajmniej wtedy, teraz podejrzewam już dzięki kanałom takim jak ten, większość.
Dokładnie. I zależy na tym ludziom, którzy kontrolują system. Dlatego, że dzisiaj największym problemem tych globalnych graczy, którzy kontrolują MFW, banki centralne, Bank Światowy, jest globalne zadłużenie. Dlatego, że na poziomie, jak połączysz cały dług rządowy, korporacyjny i osobisty, to on jeszcze niedawno się zbliżył do 380% PKB. Teraz w wyniku inflacji obniżył się gdzieś do 360. Więc będą chcieli utrzymać tą wysoką inflację, po to zdewaluować zadłużenie, później pewnie rozwalić obecny system i przejść do nowego systemu.
Rozwalić pieniądz, rozwalić dolara i przejść może do innej waluty. No jeżeli mamy zadłużonego dolara, to co można zrobić z dolarem? Można od niego odejść i utworzyć Unię Państw na przykład Ameryki Północnej, Meksyku, USA, Kanada, wyemitować Ameryko i mamy problem z głowy.
Wiesz co, to był plan wiele, wiele lat temu. Dzisiaj jest taki problem, że ludzie obawiają się zadłużenia Stanów Zjednoczonych, końca dolara, ale w Europie mamy jeszcze większy problem. W Japonii jeszcze większy. Więc moim zdaniem dużo szybciej rozpadnie się złotówka, dużo szybciej rozpadnie się euro, a dolar padnie gdzieś tam na koniec. I przejdziemy w ogóle do innego systemu, najprawdopodobniej do pieniądza emitowanego przez bank centralny, ale o ograniczonej podaży. Dzisiaj na przykład pieniądz można to tak wykreować z powietrza. Dokonuje zakupów przy pomocy karty kredytowej, kreuje kredyt, czyli moje zobowiązanie względem banku, ale w obiegu pojawiły się nowe pieniądze. Ludzie nie rozumieją tego, jak działa system.
Jest system rezerw częściowych, gdzie bank potrzebuje przetrzymywać w skarbcu jedynie 10%, pozostałe jakby kreuje wirtualnie.
Powietrza.
Dokładnie. Natomiast wracając jeszcze do podstawy naszego pytania, jak zmienia się punkt widzenia dla takiego zwykłego Kowalskiego, czy jego sytuacja, może w ten sposób?
W tym roku.
To, że kredyty będą drożały, bo rosną stopy procentowe, to już wszyscy wiemy. Tak. To możemy czytać już od dawna na Business Insiderze nagłówki. To, że będą drożały artykuły spożywcze i energia, no to wszyscy wiemy, bo to już odczuwamy. To jest proces, który będzie postępował i będzie jeszcze drożej. Pytanie, kiedy on się zatrzyma? Ale co jeszcze się zmieni? No, załóżmy, że jestem właśnie takim Janem Kowalskim, mam odłożone 50 tysięcy złotych i chciałbym je zainwestować. Czy kupić sztabkę złota, czy uciekać w bitcoina, czy trzymać moje 50 tysięcy, które z każdym dniem jest warte coraz mniej przez inflację?
Jeżeli jesteś przeciętnym Kowalskim, to kryptowalut w ogóle nie powinieneś dotykać, dlatego że ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o inwestowaniu, ładują się najczęściej pod koniec hossy w różnego rodzaju aktywa. Nieważne, czy to jest złoto, czy to są akcje. Na przykład w 2007 roku wszyscy bez opamiętania kupowali akcje polskich przedsiębiorstw. Czemu? Bo rosły. Później jak to wszystko tąpnęło 70%, to był wielki płacz, nie dotykam więcej akcji. Z kryptowalutami było podobnie w 2017 roku. Kiedy dochodziliśmy do tych 20 tysięcy dolarów za bitcoina, to niemalże dzieciaki handlowały tym, taksówkarze, fryzjerzy. Nie ujmując tym zawodom. Ludzie, którzy nigdy nie inwestowali w nic, nagle się stawali znawcami od bitcoina. Podobnie jak było na przykład w kwietniu tego roku. Więc ja na przykład w moim portfelu mam metale szlachetne ze względu na to, że one sobie dobrze dają radę, kiedy mamy negatywne, rzeczywiste stopy procentowe. Czyli kiedy inflacja jest dużo wyższa niż oprocentowanie lokat.
I jaką część Twojego portfela procentowo zajmują metale szlachetne? To jest 20%?
Między 25% a 30%. Złoto, srebro w postaci fizycznej, ale nie sztabki, bo sztabki jest ciężko później odsprzedać.
Kiedy monety bulionowe na przykład.
Tak, dokładnie, jednouncjowe. Złoto na przykład w formie fizycznej pod moją kontrolą. Srebro w magazynach bezcłowych w Zurichu. Poprzez platformy brokerskie akcje spółek wydobywających złoto i srebro, które są bardzo dobrze wycenione dzisiaj.
I to jest Twój naturalny portfel, czy to jest Twój portfel na 2022?
Nie. To metale szlachetne, tanie rynki akcji, REITy, czyli fundusze nieruchomości komercyjnych oraz surowce, to jest coś, co mam w portfelu od kilku lat. Ich proporcje co najwyżej się zmieniają. I to jest coś, co będzie nieodłącznym elementem mojego portfela.
No tak, no ale w czasach, kiedy mamy rozgrzaną, powiedzmy, gospodarkę, kiedy Fed pompuje, czy Fed i EBC pompują mnóstwo gotówki w rynki.
Pompowały.
I wszystko kwitnie, pompowały. No tak, no mówię o tych przeszłych latach. No to chyba zwiększasz te ratio aktywów właśnie w postaci
akcji
w swoim portfelu, a te metale szlachetne i spółki wydobywcze to raczej jest pewnie mniejszość. W tym roku pewnie ci się przesunie ten ciężar.
Przykładowo. Zaraz po COVID-zie, kiedy zobaczyłem, o jakim dodruku my mówimy, na jaką skalę, zwiększyłem bardzo moje zaangażowanie na rynek surowców, dlatego że surowce nie rosną, nie drożeją wtedy, kiedy mamy gospodarkę rozgrzaną, tylko drożeją wtedy, kiedy nam rośnie inflacja. Właśnie w okresie rosnącej inflacji surowce dają największy zwrot.
Czyli
tylko na surowcach ja zarobiłem na tyle dużo i one już teraz są na tyle drogie, że zredukuję tą część, bo uważam, że w tym roku mamy bardzo dużo zagrożeń, a surowce są na to naprawdę bardzo podatne. Ostatni rok na przykład...
Czyli to paliwo do wzrostu się już skończyło na surowcach.
Spowolniło. W długim terminie nie. W krótkim terminie uważam, że może być niebezpiecznie na rynku surowców, zwłaszcza metali przemysłowych. Mhm. O uran jestem w miarę spokojny.
No tak, wszyscy słyszeli o tych prętach stalowych rosnących o 16 czy 30 razy.
No, dokładnie. Także tu można było już dużo zarobić. Powiedziałeś o kryptowalutach. Jeżeli wysysamy globalną płynność i robi się coraz bardziej niebezpiecznie, to moim zdaniem większość wzrostów na kryptowalutach już jest skończona. W pewnym momencie kryptowaluty stanowiły 17% mojego całego portfela. Dzisiaj stanowią 4%, bo większość już powyprzedawałem.
Ja mam wrażenie właśnie, że kryptowaluty zostały też bardzo mocno zasilone, cały ten rynek spuchł i urósł dzięki temu dodrukowi, no bo gdzieś te pieniądze z dodruku banków centralnych po części również trafiały na rynek kryptowalut, który dawał świetnie zarobić.
One trafiały wszędzie. Trafiły na rynek akcji, trafiły do surowców, trochę na rynek metali szlachetnych. Rynek kryptowalut to nie jest jakiś specjalnie duży w porównaniu na przykład do rynku obligacji.
2 biliony.
Dokładnie. A 2 biliony to jest nic w porównaniu do...
Rynku odkupu chociażby.
Do rynku długu. Amerykanie tylko w tym roku zwiększą swoje zadłużenie o 3.
No tak.
Więc to w porównaniu do rynku obligacji, globalny rynek akcji jest wart jakieś około 80-90 bilionów dolarów.
Rynek swapu stóp odsetek też kilkadziesiąt bilionów.
To już jest globalne wielkie kasyno, ale oni to zwijają od wielu lat i to się kurczy. Ale największym rynkiem tak naprawdę jest rynek obligacji. I to są jeden z nielicznych aktywów, które zyskują, mówię o amerykańskich obligacjach skarbowych, nie o jakichś polskich śmieciówkach, do których kapitał napływa wtedy, kiedy jest niepewność. Złoto sobie dobrze radzi, ale fizyczne, nie żadne kontrakty terminowe na złoto.
Jeżeli coś złego wydarzy się ze złotówką, tak jak na przykład z lirą, albo z jeszcze nawet jenem, no to świat przeżyje, ale w momencie, kiedy upadnie dolar, który jest podstawą płynącej w krwiobiegu gospodarczym świata, tej czerwonej krwinki, no to wtedy wydaje się, że cała wymiana gospodarcza na świecie, wszystkie szlaki handlowe, to wszystko stanie.
Wiesz co, dolar nie upadnie nagle. Dolarem, gdybyśmy mieli jeszcze założyć, że obecny system potrwa powiedzmy 10 lat, to będziemy mieli coś takiego jak powiedzmy 100 lat temu. Kiedy przykładowo funt brytyjski był tą globalną walutą i jego kurs powoli coraz bardziej dołował ze względu na ogromne deficyty, ze względu na ich ogromne zaangażowanie w ratowanie kolonii rozsianych po całym świecie. To jest tak jak dzisiaj Stany Zjednoczone. Stany przez ostatnie 2 dekady wydały kupę kasy na bezsensowne zbrojenia, bezsensowne wojny, niszczenie.
Wiesz, ale zbrojenia i wojny napędzają ich rodzimy przemysł, bo oni dokonują zakupów uzbrojenia u siebie. Więc pieniądze w pewien sposób wracają.
Ale te pieniądze mogłeś wydać w dużo lepszy sposób, na przykład na edukację.
I wróciłyby na rozwój technologii
i one wróciłyby dużo, dużo bardziej.
Ale wydaje mi się, że dla establishmentu amerykańskiego rozwój przewagi militarnej nad pozostałymi jest też kluczowy, ponieważ to pozwala im kontrolować szlaki handlowe na morzach. Chińczycy próbują to obejść, budując...
Jedwabny szlak.
One road. I pytanie tylko, czy to, co zadziałało 1000 czy 2000 lat temu, czyli połączenie Europy i Azji Centralnej, tak, z Azją Wschodnią, jakby teraz wystarczy do tego, żeby przejąć hegemonię światową, bo no, świat się mimo wszystko troszeczkę rozrósł. Mamy teraz dodatkowe 2 Ameryki, jest Afryka, jest Australia i tak dalej, prawda? Więc no, myślę, że bardzo ciekawy czas.
Znaczy Chińczycy robią wszystko, co mogą, żeby uniezależnić, żeby zabrać przewagi Stanom Zjednoczonym. Tak jak powiedziałaś, Stany dysponują najpotężniejszą marynarką i blokują ci tylko i wyłącznie kilka cieśnin morskich. Mogą zablokować handel na morzu, tak jak przed II wojną światową zablokowali Japończyków, co doprowadziło finalnie do Pearl Harbor.
Mi to przypomina w ogóle blokowanie, prawda? To są też wojny napoleońskie, Wielka Brytania blokująca państwa centralne. Więc państwem centralnym, czy państwami centralnymi teraz stają się Chiny i ich poplecznicy, a tym Imperium Rzymskim odrodzonym, no to mamy tak Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i wszystkich tych na peryferiach.
Czy my musimy też troszkę inaczej globalnie zacząć myśleć, dlatego że nam się wydaje, że Europa była pępkiem świata, bo mieliśmy Portugalię, później Hiszpanię, później Holendrów, Francuzów, Brytyjczyków i Stany Zjednoczone, czyli drugie ramię anglosasów powiedzmy. Ale tak naprawdę to Chińczycy oddali ten globalny prym 200 lat temu, a wcześniej to Chiny były największą gospodarką i tym.
To prawda. I nawet jak spojrzymy sobie na liczbę ludności, to już w XVIII-XIX wieku Chińczyków no, były setki milionów.
Ich zniszczyły wojny opiumowe, czyli atak anglosasów.
Czy ich zniszczyła
oni teraz według, wracają na...
Ich według mnie zniszczyła ich ich ignorancja, bo o ile oni upadali w podobnym czasie co Imperium Osmańskie, ale Imperium Osmańskie było już zaznajomione z Europejczykami, z ich modus operandi, o tyle Chińczycy byli państwem alienującym się kompletnie, zamkniętym, kompletnie nie znali amerykańskiej, europejskiej kultury i Europejczykom pozwolili się zaskoczyć, dali się zaskoczyć, no bo to w jaki sposób Anglicy uzależnili ich od opium, co z tym opium zrobili, jak wpłynęli na rynek herbaty, co zrobili ze srebrem, prawda, jak osłabili gospodarkę, no to wyglądało jak taki sensowny plan podbicia gospodarczego, osłabienia państwa wewnętrznie. No ale tam zatem stały odpowiednie głowy. I Chińczycy byli na to kompletnie nieprzygotowani, więc tak, faktycznie, tak jak mówisz, ale wydaje mi się, że ta ignorancja i odcięcie się, ten izolacjonizm troszeczkę...
Być może wyciągnęli teraz lekcję z historii.
Ja mam wrażenie, że wyciągnęli bardzo srogą lekcję i od X lat tam trwa gigantyczna mobilizacja, żeby udowodnić światu, że to Chiny tak naprawdę są pierwszą, najstarszą, największą cywilizacją, która dała najwięcej ludzkości i że to im powinno się oddawać szacunek i honor, a nie Stanom Zjednoczonym.
No 50 lat temu Chiny to był zwykły, zacofany kraj rolniczy. Otwarty tak naprawdę przez
Z Mao Tse-tungiem przetapiającym całą stal czy żelazo w kraju.
I wielka klęska głodu. Później Bush, senior, otworzył gospodarkę, bo potem jak przestał być szefem CIA, został oddelegowany do Chin jako ambasador, otworzył, żeby amerykańskie koncerny miały tanią siłę roboczą. I najpierw produkujesz tanie trampki, szaliki, później stopniowo zbierasz technologię, a w pewnym momencie zaczynasz to sam wytwarzać. I jak oglądając niedawno taki raport porównujący bardzo rozwinięte technologie, to w 6 przypadkach na 7 Chińczycy prowadzą nad Stanami Zjednoczonymi już dzisiaj.
Czy to AI, czy wyścig kosmiczny?
Tak.
No to jest bardzo ciekawe. Ogólnie państwo chińskie jest takim państwem bardzo dobrze zorganizowanym. Mi się kojarzy z latami 30. w Niemczech. Jest porządek, wszystko ucentralizowane, armia świetnie wyszkolonych urzędników.
Oby dalej to nie poszło w tym samym kierunku, co wtedy.
Oby dalej nie poszło, aczkolwiek według mnie już teraz widać wiele podobieństw, między innymi
infrastruktura najlepsza na świecie.
Ale też idźmy do tego, jak rozwiązują swoje problemy polityczne, czy jak potrafią policzyć się bezpardonowo ze swoimi wrogami politycznymi, jak całe wręcz grupy etniczne, tak jak Ujgurowie, są uznawani za radykalnych, może niestabilnych, nie do końca takich chińskich, jakby chcieli Chińczycy, żeby byli, tak, bo to są muzułmanie, no i zamyka się ich najzwyczajniej w świecie w obozach koncentracyjnych, bo tym po prostu są te miejsca. I to jest bardzo duże według mnie podobieństwo między jednym reżimem a drugim reżimem. Oba reżimy są według mnie totalitarne, w obu bardzo silnie działa propaganda, oba są socjalistyczne, bo nie zapominajmy, że NSDAP to jest Nationalistische Social Deutschland Arbeit Party, tak, czyli zwykły socjalizm. Więc według mnie też Niemców nazywa się takimi Chinami Europy. To jest jedyne europejskie państwo kolektywne, takie, że myślą tam my,
straszne,
a nie ja. I w tym tkwi też wielka siła, jeżeli oczywiście odpowiednio się tą machinę zorganizuje i przeorganizuje ludzi.
Tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że Chińczycy na poziomie mikro i bądź poziomie średnim, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, mają dużo większą wolność gospodarczą niż te w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Dopiero jeżeli masz wielką korporację i możesz przy jej wykorzystaniu wpływać na to, co myślą ludzie, bądź możesz być przydatny celom partii, to wtedy musisz działać w taki, a nie inny sposób. Natomiast oni mają ogromną przewagę, że nie mają takiej biurokracji i tak wysokich podatków, jakie my mamy w Europie.
Rysuje nam się tu bardzo niepokojący obraz zmian, które nadciągają, czy procesów, które już się dzieją. Wracając do pytania, w co inwestować i czy w ogóle inwestować?
Nie masz wyboru tak naprawdę, bo albo godzisz się z tym, że inflacja pożera twoje oszczędności, albo zaczynasz się edukować.
To może lepiej po prostu zacząć wydawać pieniądze. Kupujmy szaliki Louis Vuitton.
No i właśnie, pozbędziesz się oszczędności, a co jeżeli będziesz w przyszłości potrzebował tych pieniędzy? Chcesz pracować do emerytury? Bo ja nie. Ja stwierdziłem, kiedy dorastałem, że ja bardzo szybko chcę osiągnąć wolność finansową i bardzo szybko to osiągnąłem efektem ciężkiej pracy.
Tak, wyglądasz na człowieka wolnego.
Tak, jestem człowiekiem wolnym. Mogę robić, co mi się żywnie podoba, mogę w każdej chwili przestać pracować i mam wystarczająco pieniędzy, żeby mi skończyło do końca życia. Czy...
To może nieruchomości, ale to też głupio, bo
nie,
bańka jest chyba...
Nieruchomości są drogie.
Nieruchomości są na ATH chyba, prawda?
wartość nieruchomości względem wielu aktywów będzie spadać, bo ludzie uważają, że jak wydadzą dzisiaj 1 000 000 złotych na nieruchomość i sprzedadzą ją za ten sam 1 000 000 5 lat temu, to nic nie stracą.
Mi to przypomina właśnie 2007, gdzie się mówiło, że no nieruchomości będą tylko rosły.
A później 8, 9, 10, tak. 11 i 12 taniały. W 13 osiągnęły minimum.
Nie ma drzew, które rosną cały czas.
Dokładnie. Dlatego ja mam nieruchomości w moim portfelu, ale to nie jest jakaś kawalerka na wynajem, tylko to są rejty. Rejty to są fundusze nieruchomości komercyjnych. Czyli przykładowo masz fundusz, który ma 1 000 000 kapitalizacji i kupuje sobie cały biurowiec.
No dobrze, ale co w przypadku lockdownu, kiedy wszyscy pracują zdalnie, kiedy nie chodzimy do centrów handlowych i te nieruchomości komercyjne w posiadaniu właśnie tych funduszy rejtów?
Co się dzieje wtedy z handlem na przykład? Przenosi się do internetu. Mam bardzo dużą ekspozycję na centra logistyczne. Okay. Właśnie poprzez rejty, bo to nie jest galeria handlowa. Ja unikam dwóch sektorów rejtów. Galerii handlowych oraz kurortów wakacyjnych.
Ciężko cię zapędzić do narożnika.
Nie, no to jest doświadczenie. Czym innym jest czytanie i opowiadanie jakichś teoretycznych bzdur, a czym innym jest inwestowanie, praktyka wynikająca z inwestowania własnych pieniędzy.
Kiedy każdy błąd kosztuje dużo i dobrze się go pamięta, tak. Nie tak jak słowo rzucone na wiatr.
Ludzie uważają, że ja jestem, nie wiem, boję się Stanów Zjednoczonych, bo tam są bardzo wysokie wyceny i podkreślam to od lat, bo jest drogo w Stanach Zjednoczonych, ale ja w Stanach też mam rejty w poszczególnych stanach, które przeżywają rozkwit, bo do nich napływa ludność uciekająca z socjalistycznych stanów, z Nowego Jorku, z Kalifornii, ale oni napływają do Utah, do Teksasu, do Nevady. I tam populacja rośnie 12, 13, 15%. I na przykład mam rejty w centrach logistycznych ulokowanych tam, mimo że te stany są drogie. Mam dużą ekspozycję na Hongkong, na Singapur, na inne kraje Azji Południowo-Wschodniej, gdzie mamy bardzo dobrą strukturę demograficzną i jednocześnie relatywnie mało takich dobrych powierzchni handlowych. W Singapurze nie dobudujesz nic, tam nawet boisko do piłki nożnej powstało na wodzie.
No tak. Trzeba budować budynki na dachach.
Tak, dokładnie. Tak samo akcje. Mógłbym kupić jakieś modne spółki technologiczne, piekielnie drogie, ale po co mam to robić, skoro mogę kupić tanie GlaxoSmithKline, nie wiem, tani koncern Mitsubishi, Samsunga, no japoński, bo są po prostu dużo tańsze niż inne te modne spółki.
Przejdźmy może do takich okazji. Gdzie upatrywałbyś okazji, gdzie można tanio kupić dobre akcje?
Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii taniały dosyć mocno akcje ze względu na to, że ludzie bali się, co będzie po Brexicie. Czyli ten okres 3 lat to była taka niepewność i taniał zarówno funt w odniesieniu do wielu różnych walut, jak i taniały akcje brytyjskie. Ostatnio widziałem nawet taki fajny wykres pokazujący wyceny rynku brytyjskiego w odniesieniu do rynku amerykańskiego. I jesteśmy na tych minimach, podobnie jak w 1969 roku.
Czyli to tam jest mnóstwo niedoszacowanych spółek, bo mają wizerunek niekorzystny przez Brexit, przez Omikrona. Tak,
dokładnie.
A Amerykanie, jak zwykle mistrzowie marketingu, są w stanie ubrać nawet gnijące zwłoki w piękną pannę młodą.
I sprzedać to za gigantyczne pieniądze. Tak, ale ja też to idzie tak po najprostszej linii oporu. Nie chcę kupić ETF-u, czyli taki fundusz dający mi ekspozycję na spółki brytyjskie, tylko też zrobiłem dokładną analizę i zobaczyłem, że po co mam brać 3% dywidendy, jak mogę stricte skoncentrować się na spółkach typu value. To są takie nudne spółki produkujące prawdziwe dobra, firmy ubezpieczeniowe, produkcja elektroniki, produkcja mebli, papieru toaletowego. Coś, co jest. One są nudne, ale przez to są tanie. Jak są tanie, to ci wypłacają w relacji tego, co zainwestujesz, wyższe dywidendy. I mam około 6% dywidendy, zamiast 3 czy 4.
W czasach blockchaina nikt nie chce inwestować, wiesz, w fabryki mebli, a one się okazują być bardzo rentowne.
Tak jak ludzie nie chcieli inwestować właśnie w fabryki mebli w 99 roku, bo każdy uważał, że internet podbije świat. Internet podbił świat, ale te modne spółki, przykład Amazon, między 95 rokiem a 2000 tracił kapitał, przepalał rok w rok. W 2001 roku po raz pierwszy wygenerował zysk, później w drugim jeszcze większy, w trzecim jeszcze większy. Wiesz, co się stało między pierwszym, drugim, trzecim rokiem? Potaniał 97%. Dlatego, że na fali tego hype'u całego, internet, przeniesienie handlu do sieci, wycena Amazona poszybowała tak bardzo, on był tak skrajnie drogi, że później, kiedy okazał się spółką naprawdę zyskowną, wyszedł ze strat, taniał 97%.
Tak mocno był przeszacowany.
Dokładnie tak. Czy po prostu zdrowy rozsądek i trzymanie się fundamentów i tanich aktywów. Przede wszystkim rozumienie, co robię i dlaczego to robię. Bo jeżeli będę kupował aktywa, bo kupił je sąsiad, albo tak usłyszałem w taksówce, to się to makabrycznie skończy.
No tak. Też tak. Mamy też takie czasy, że wiesz, każdy ma z nas dostęp do swojego iPhone'a, w którym ma 5 aplikacji, z poziomu których może kupować futures, może kupować kryptowaluty. I później słuchamy sobie jednego, drugiego, trzeciego podcastu, myślimy, że już o tych kryptowalutach wiemy naprawdę wiele. No i dokonujemy błędnych decyzji często.
Będzie tak, ja o kryptowalutach wiedziałem bardzo mało i w 2017 roku byłem poza rynkiem. Przegapiłem, bo ja nie inwestuję w nic, na czym się nie znam.
No tak jak Warren Buffett.
Na przykład.
No i pewnie zaczynasz też dzień od śniadania, typu cheeseburger, jak masz akcję Maca.
Ja nie tknę takich świństw. W każdym razie, o czym mówiłem? 2018 rok poświęciłem na studiowanie krypto, wtedy, kiedy były te potężne spadki. Bitcoin 82%, Ethereum 94%, shitcoiny 98-99%. I stwierdziłem, że największą rolę tu odgrywa sentyment. I w 2019 roku, na początku, kiedy kupowałem Ethereum po 150, później po 250, każdy może sprawdzić, jakie są ceny dzisiaj, to kupowałem je ze względu na to, że był fatalny sentyment. Bo ci, którzy mieli posprzedawać, oni właśnie posprzedawali, później lamentowali, ile to pieniędzy stracili. Przecież powstawały masowo infolinie wsparcia dla potencjalnych samobójców, którzy potracili kasę na krypto.
Czyli wszyscy lamentowali, sprzedawali i ciebie to nakręciło do tego, żeby zrobić zakupy.
Tak.
No marki takie jak Ethereum, jak Bitcoin, zawsze będą już markami, bo one są tak sexy, tak jak kokaina ma markę w filmach amerykańskich.
I Ethereum daje potężną użyteczność przy wykorzystaniu.
Tak, no to jest.
Tak jak Polka, jak Luna, to już jest całe środowisko.
To jest cały taki, można powiedzieć, gigantyczny komputer, na którym pracujemy, pracują deweloperzy z całego świata. W każdym razie ma wchodzić jeszcze też Ethereum 2.0, które będzie nie dość szybsze, to jeszcze tańsze. Czy myślisz, że nawet kupując teraz kryptowaluty, licząc na to, że ta hossa jeszcze trochę potrwa, czy w perspektywie 10 lat, mówię tu oczywiście o Bitcoinie, czy o Ethereum, o tych sprawdzonych, możemy mówić w ogóle o czymś takim jak dobry i zły moment? Czy jest różnica, czy ja kupię teraz za 20 tysięcy dolarów, czy za 40 i czy za rok będą warte dużo więcej czy dużo mniej? Jeżeli ja się nastawiam na 10-letnią perspektywę, one za 10 lat i tak będą warte po pół miliona dolarów.
Zależne,
z taką inflacją?
To zależy od twojej wiedzy i tego, jak działa twój umysł. Dlatego, że dzisiaj przy tych cenach wielu dużych graczy, jak banki inwestycyjne, skupują Bitcoina, bo wiedzą, że za 3, 4, 5 lat on będzie kosztował dużo więcej niż dzisiaj. I one sobie mogą na to pozwolić. Ja sobie mogę na to pozwolić. Phil Konieczny, który jest naprawdę świetnym znawcą odnośnie Bitcoina czy kryptowalut, może sobie na to pozwolić. Nawet część swojego portfela trzyma pod długi termin. Na innych częściach portfela spekuluje. Ale jak usłyszy to ktoś, kto nie inwestował nigdy i stwierdzi, kurczę, oni kupują długoterminowo, to ja też kupię. A później ten Bitcoin topnie z dzisiejszych poziomów 40 czy 50% i od tego szczytu zjedzie do 82, tak jak zjeżdżał podczas poprzednich bestii. I ten biedny człowiek zobaczy, władowałem w to 100 tysięcy, a to jest warte dzisiaj 50.
I te 100 tysięcy znaczy dla niego o wiele więcej niż dla ciebie.
Tak. Bo to jest dla mnie jakaś tam mała część, powiedzmy, mojego portfela. I on zobaczy, że ja w te 3 miesiące straciłem 50 i on pomyśli, kurna, sprzedam to gówno, bo ja to kupowałem. Zaraz to spadnie do zera. I zazwyczaj w tych momentach, kiedy jest dobry moment do kupowania, to masz wysyp negatywnych innej informacji.
A teraz uważasz, że jest dobry moment do kupowania? Bo na wskaźniku Fear and Greed no, mamy bardzo mocno zaznaczone.
Tak, Fear and Greed działa krótkoterminowo. I nikt tego nie wie. Czy ze względu na wysysanie płynności przez banki centralne będziemy teraz dalej powoli lecieć w dół? Czy jednak może czeka nas jeszcze jedna hossa? Trafienie w szczyt jest bardzo ciężkie. Ja 12 razy do tej pory redukowałem moją pozycję w kryptowalutach. Zarobiłem na tym wystarczająco i jeżeli stwierdzimy dzisiaj, jaki jest potencjał do wzrostu, czy powiedzmy, nie wiem, podwoję kapitał jeszcze na krypto, albo to jest rynek wyjątkowo zmienny, to dla mnie wizja podwojenia tego kapitału na małe części mojego portfela nie jest atrakcyjna, bo uważam, że wolę ten kapitał teraz bezpieczniej przechować w innych aktywach i jeżeli dojdzie do tej zwały, która może nastąpić po kolejnym szczycie, to ja sobie spokojnie do tego dotrę. Innymi słowy, potencjał do wzrostu, jaki jest dzisiaj, jest nieporównywalnie mniejszy niż ten, który może być po jakiejś beście.
No tak, też na rynku zaczyna dominować strach. Dużo się mówi nie tylko o inflacji, ale o tych właśnie bankach centralnych, które się wycofują. To już jest taka common knowledge, gdzie ludzi na ulicy zapytasz i wszyscy będą ci mogli odpowiedzieć, że raczej teraz nie inwestuj.
Trafienie w górkę jest mega ciężkie.
Miejmy tylko nadzieję, że ten kryzys, który się zbliża, bo większy czy mniejszy, w końcu będzie. I wszystko wskazuje na to, że jest już coraz bliżej. On się na pewno nie oddala, a zbliża, prawda? On już, coraz bliżej. On już tu jest.
On już tu jest, on już trwa. No bo jeżeli mamy inflację oficjalną na poziomie 9%, realną pewnie 12%, a wynagrodzenia rosną 4,8%, to znaczy, że większość ludzi zarabia o 7% mniej niż przed rokiem.
Wiesz, też zależy, jak tą inflację liczymy. Ostatnio widziałem koszyk takich klasycznych zakupów spożywczych. Uh-huh. No tam inflacja wyniosła 63%.
Energia i żywność.
Ja wiem, że to...
Efekt do druku to jest.
Różnie możemy sobie liczyć, tak? No i Morawieckiemu wyjdzie tam ledwie 7-8. Ale według mnie, jak oni mówią tyle, to tak jak ja byłem mały i wracałem do domu i mama mnie pytała, czy alkohol ile wypiłeś? Ja mówię, jedno piwo, a było 8. No właśnie, więc wydaje mi się, że ta inflacja może być faktycznie większa.
To jest efekt niestety socjału.
Wydaje mi się, że trochę rozczarowaliśmy widzów, którzy odpalili ten materiał i liczyli na to, że otrzymają jakąś jedną prostą wskazówkę, co zrobić. Bo sytuacja jest na tyle złożona, że przypomina układankę na Bliskim Wschodzie. Jest tak wiele czynników i tak wielu graczy, że ciężko jest powiedzieć, ok, teraz należy zrobić to i to i to będzie dobre wyjście.
Ale ja myślę, że leniwa część społeczeństwa zawsze była leniwa i ona nigdy nie sięgnie po edukację. I to oni oczekują prostych rozwiązań. A myślę, że niektórym, którzy jednak chcą coś zmienić, chcą się edukować, chcą rzeczywiście być w stanie wyciągnąć te 15% rocznie ponad inflację, bo to jest bardzo dobry wynik, to trzeba ludziom jasno powiedzieć. To nie jest tak, że jak masz wiedzę, to zarabiasz super kapitał. W długim terminie 15% plus inflacja to jest bardzo dobry wynik.
No tak, nie każdy jest w stanie robić po 800% na Shiba Inu z rok do roku. To są, powiedzmy sobie szczerze, tak, fartowne strzały ludzi, którzy na ślepo zainwestowali. Wystarczy przez 10 lat robić po 30% i tu mamy procent składany, to już pozwoli ci na emeryturę.
O tym się właśnie mówi, o sukcesach. To jest tak jak u piłkarzy. Każdy zachwyca się Robertem Lewandowskim,
ale nikt nie
Leo.
Słyszy o pozostałej dziesiątce dzieciaków z tej szkółki piłkarskiej, której się nie udało.
Dokładnie. I tak samo jest w finansach. Jest wąska grupa inwestorów, która wie, co robi. Jest inna grupa osób, która ma dostęp bezpośrednio do informacji z wyprzedzeniem, ci podłączeni pod banki centralne. I oni potrafią jeszcze manipulować rynkami, wybijać stop lossy, bo wiedzą, na jakich są poziomach. A ci, którzy uważają, że mogą wygrać stosując lewar, no to kończą jako dostawcy kapitału.
No tak, lewar szybko wycina. No. Chociaż rozmawia się niezwykle miło, zostawmy sobie coś może na drugą część. Spotkamy się, jak będziesz następnym razem w Warszawie, albo ja przyjadę do Hiszpanii.
Zapraszam.
I sprawdzimy, jak się sytuacja rozwinęła i na ile nasze przewidywania okazały się trafne, a na ile nie. Wydaje mi się, że też no, nie szarżowaliśmy tu z jakimiś przypuszczeniami, mówiąc, nie no, to na 100% wzrośnie, kupujcie ropę, bo takich stwierdzeń nigdzie nie było. Więc wydaje mi się, że jakoś bardzo się nie wywrócimy na tym, co mówiliśmy.
Ja myślę, że powinniśmy dodać jedną rzecz, no bo ilość osób oczekiwała jakiejś wiedzy finansowej. W finansach cierpliwość jest cholernie ważna. Dam ci przykład. Idealne fundamenty do wzrostu cen uranu mieliśmy w 2017 roku. Już idealne. Nic się nie działo. Ceny trochę rosły. W 2018 trochę rosły, w 2019. Później przyszedł COVID i wiele spółek uranowych potaniało 60-70%. A dzisiaj są 10 razy wyżej. Bo z jakiejś przyczyny prawdziwa hossa się zaczęła w grudniu 19 roku. I nikt się nie powie, czemu nie rok wcześniej, ani nie rok później.
No to tak jak sytuacja na rynku mieszkaniowym, gdzie wszyscy czekają, ta bańka już miała pęknąć 3 lata temu, bo przecież cykle koniunkturalne przychodzą co 10 lat. Jak sobie spojrzymy w dane historyczne, to powinna pęknąć w 19 albo 18. Mamy 22 i ona dalej nie pękła.
Zaczyna, ale zobacz, że od początku 2020 roku może ceny rosły, ale czynsze najemne bardzo spadały. Dzisiaj jeszcze ceny mocno nie spadają, ale drastycznie spada ilość transakcji. I to jest zawsze zapowiedź spadków cen.
Czyli milenialsi już powoli zacierają ręce, że gdzieś tam po 30, tuż po 30 kupią pierwsze mieszkanie.
Ale to jest dobre, bo to jest chora sytuacja, w której musisz pracować 20 lat, żeby odłożyć na mieszkanie.
40-metrowe.
Mieszkanie to jest dobro pierwszej potrzeby. Tymczasem u nas mamy pięknie drogie mieszkania. W Chinach mamy megabańkę, gdzie przykładowo w Shenzhen średniej wielkości mieszkanie jest ekwiwalentem 45-letnich zarobków. Ale to jest właśnie utrzymywanie niskich stóp i pompowanie cen mieszkań, to jest utrzymywanie niewolniczego społeczeństwa. Dlatego, że jeżeli masz ludzi, którzy, żeby sobie pozwolić na zakup mieszkania, muszą zaciągnąć kredyt na 30 lat, to oni będą potulni, oni będą pracować dla korpo, nie będą się wychylać.
Nawet nie mają za bardzo czasu, kiedy pomyśleć nad całą sytuacją.
Jak się wyrwać z tej spirali?
Spojrzeć na to z daleka, bo przecież muszą ciągle lecieć.
Dokładnie,
prawda? Tak. Też ta praca i nowe miejsca pracy, które generują gospodarkę, o tym się mówi, że wyszliśmy z kryzysu, bo w amerykańskiej gospodarce czy europejskiej mamy nowe miejsca pracy. No ale zobaczmy, jaka to jest jakość tych miejsc pracy. To są najczęściej miejsca pracy w fast foodach. To nie są dobrze płatne miejsca pracy, więc ludzi mamy tak, coraz bardziej, tak jak powiedziałeś, w tych kołowrotkach, jak chomiki biegnących, którzy nie mają czasu, bo biegną za 10-50 za godzinę, a wszystko dookoła drożeje.
No, dokładnie.
Więc idealna sytuacja dla elit. Nikt nie ma czasu się zastanowić, każdy pracuje, no ale jest nam przynajmniej wygodnie. Dziękuję Ci bardzo za
dzięki
dzisiejszą
również.
Rozmowę.
Sama przyjemność.